Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry, witam.
Wczoraj odbyło się spotkanie w Sejmie, spotkanie Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jednym z tematów, jak wynika z informacji, które dzisiaj media publikują, było przygotowanie do zbliżającej się konwencji tego ugrupowania, ale rozmawialiście też o kampanii wyborczej.
Systematycznie realizujemy nasz plan kampanijny po tym programowym ulu dwudniowym, który takie duże wrażenie zrobił i po którym zaproponowaliśmy kilka konkretnych, bardzo konkretnych propozycji Polakom. Mówiliśmy, że też w czerwcu odbędzie się takie duże spotkanie programowe, wyborcze i to jest właśnie to spotkanie w Łodzi w sobotę za tydzień 24 czerwca. To będzie duże wydarzenie z ważnymi przemówieniami, z ważnym przekazem dla Polaków na kilka miesięcy przed wyborami.
A czy rozmawialiście też o ewentualnym powrocie Jarosława Kaczyńskiego do rządu?
Na ten temat nie było mowy.
No, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że może ta decyzja może zapaść nawet dzisiaj.
Mamy taką strukturę, która się nazywa Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, które to ciało się zbiera co jakiś czas. Być może takie spotkanie jest dzisiaj, nie wiem. I tam są podejmowane takie najważniejsze też decyzje, również o charakterze personalnym, więc trzeba poczekać na spotkanie tego ciała i ewentualny komunikat.
To przejdźmy do polityki międzynarodowej. Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyła się kolejna debata wymierzona w Polskę. Komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders do spółki z polskimi europosłami opozycji uderzał w działania polskiego rządu. Między innymi krytykował bardzo nowelizację kodeksu wyborczego.
No to jest, wszystkie te inicjatywy w Parlamencie Europejskim, tych rezolucji w ostatnich latach było już chyba kilkadziesiąt, są inspirowane przez polską opozycję. Niestety mamy taką opozycję, która się sama siebie nazwała totalną, uznała, że będzie walczyć z konserwatywnym, prawicowym polskim rządem, jak to ładnie określili, ulicą i zagranicą. No mieliśmy ulicę kilka dni temu, teraz mamy zagranicę i tak co chwila to jest realizowane. Z lojalnością wobec państwa polskiego i z respektem dla werdyktu wyborców to nie ma wiele wspólnego, bo to jest uruchamianie po prostu sił zewnętrznych, żeby im pomogli w odzyskaniu władzy. Zamiast rywalizować z nami programowo, ofertą dla Polaków, to uruchamiają po prostu ataki zewnętrzne, łącznie z namawianiem do blokowania Polsce środków finansowych, bo to też jest inspirowane wszystko przez polską opozycję tak zwaną totalną, zwłaszcza spod szyldu Platformy Obywatelskiej, ale też Lewicy. Taką mamy niestety sytuację od 8 lat i każdy pretekst jest dobry, żeby taką antypolską histerię czy debatę wzmóc. Z taką sytuacją też mieliśmy do czynienia po raz kolejny w Parlamencie Europejskim wczoraj.
A jak pan ocenia wypowiedź europosłanki Róży Thun, która stwierdziła, że polskie wybory powinny być obserwowane przez pełną misję OBWE?
No to jest kolejny dowód nielojalności, sugerowania, że w Polsce rzekomo coś jest nie w porządku z demokracją, że uczciwość wyborów jest zagrożona. W sytuacji, kiedy to właśnie moje środowisko polityczne wprowadziło różnego rodzaju nowe regulacje, które mają zapewnić ich przejrzystość w ostatnich latach, a to w czasach rządów kompanów politycznych Róży Thun von Hohenstein, czy jak ona się tam nazywa, to w czasie rządów jej kompanów, może byłych, bo ona się teraz chyba przesunęła do Hołowni, ale w czasie rządów Platformy mieliśmy do czynienia na przykład z wyborami, gdzie się okazało, że prawie 18% oddanych legalnie głosów zostało uznanych za nieważne i ewidentnie wynik był, mówiąc kolokwialnie, przekręcony. Mówię o wyborach samorządowych z 2014 roku. I wtedy jakoś Unia Europejska w tej sprawie się nie odzywała. No teraz oczywiście z powodu tego, że niestety dominację w oligarchii europejskiej, w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim nadal mają siły lewicowo-liberalne, to się je mobilizuje do ataku na nie tylko polski zresztą, na każdy prawicowy, konserwatywny rząd. Z Węgrami widzimy to też od lat. Widzimy ten dystans, czy nawet już pierwsze decyzje negatywne czy represyjne wobec Włoch, bo niewłaściwa siła polityczna doszła tam do władzy. Będziemy takie sytuacje obserwować też w przypadku innych krajów, bo na szczęście jest jakiś trend w Unii, w wyborach narodowych wewnątrz państw Unii Europejskiej, który pokazuje, że istnieje coś takiego jak bunt narodów wobec niemądrej polityki oligarchii lewicowo-liberalnej w Europie i coraz lepsze wyniki wyborcze zdroworozsądkowych sił politycznych.
A czy nie uważa pan, że ta dyskusja, która właśnie rozpoczęła się, dyskusja wokół wyborów w Polsce, to jest taki możliwy wstęp do tego, że wynik wyborczy może zostać przez opozycję zakwestionowany?
No to jest teza, którą głosi Donald Tusk na wielu spotkaniach swoich, które odbywa w Polsce ze swoimi zwolennikami, że on takie rzeczy sugeruje już od dłuższego czasu. Można to chyba tak interpretować, że przeczuwa kolejną ósmą, podkreślam, ósmą z kolei porażkę wyborczą, bo przegrał już dwa razy, jego środowisko przegrało z nami, dwa razy wybory samorządowe, dwa razy wybory parlamentarne, dwa razy wybory prezydenckie i wybory europejskie. Więc być może przewiduje ósmą klęskę czy ósmą porażkę i przygotowuje właśnie taką narrację, że ta klęska nie wynika z normalnej woli wyborców, Polaków, tylko z jakichś nieprawidłowości przy urnach. Ale zapewniamy, że państwo polskie jest na tyle dobrze przygotowane do tych wyborów, że wszystko będzie prawidłowo, klarownie i transparentnie odbyte w czasie tych wyborów.
Podczas tej wczorajszej debaty w Parlamencie Europejskim skrytykowano także pomysł powołania Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Czy ta komisja powstanie?
Ta komisja powstanie, jest procedowana teraz w Sejmie. Mamy posiedzenie Sejmu od wtorku do piątku trwające. Procedowane są poprawki prezydenta, zgłoszone przez prezydenta. One są przyjęte przez moje środowisko polityczne i ta ustawa jest korygowana. Ale po przyjęciu tych poprawek, po ostatecznym zatwierdzeniu tego nowego prawa dotyczącego powołania tej komisji, ta komisja powstanie. Ona jest bardzo potrzebna. Myślę, że to jest kwestia po prostu takiego układu odpornościowego, który w Polsce trzeba zbudować. Polska ma kłopoty z Rosją od 300 lat, była po prostu zależna od Moskwy przez 45 lat, stosunkowo niedawno, i naprawdę naiwnością byłoby myśleć, że jakieś swoje zasoby, jakichś swoich wpływów, jakieś swoje macki Rosja w kraju nie pozostawiła. Takiego kraju jak Polska Rosja na pewno zlekceważyć nie może. I zwłaszcza widać to teraz w czasie wojny, którą Rosja wszczęła przeciwko Ukrainie, że bez Polski Ukraina nie miałaby szans przetrwać, i Rosja to doskonale rozumie, więc jest zainteresowana zmianą kursu polityki w Polsce, jest zainteresowana zamieszaniem wewnętrznym, o czym świadczy też atak na polską granicę trwający już od półtora roku przecież przez Białoruś. I na pewno wszelkie swoje zasoby uruchamia, żeby normalna polityka się w Polsce nie odbywała. W związku z tym trzeba wyjaśnić te wpływy również z przeszłości, żeby nie było takich ryzyk w przyszłości.
Wspomniał pan o poprawkach prezydenta, to ja muszę spytać, czy nie można było z prezydentem wcześniej przedyskutować tego tematu, żeby później nie było tego zamieszania właśnie z poprawkami?
Prezydent otrzymał ustawę w takim kształcie, jaka wyszła z parlamentu, i ją podpisał. Okazało się, że jednak wątpliwości się pojawiły w jego urzędzie już po podpisie i zostały zgłoszone. My traktujemy to poważnie i uznaliśmy, że trzeba je poważnie potraktować, i tak też czynimy, ale ustawa obowiązuje. Ja zwracam uwagę, że ona obowiązuje, ona jest legalna. Ta ustawa podpisana przez prezydenta jest legalna.
A czy myśli pan, że opozycja wystawi swoich członków do tej komisji?
No, z zapowiedzi, które słyszę, wygląda na to, że nie. I tu nie chodzi o członków, tu chodzi o ekspertów. Bo tu te poprawki prezydenta też do tego zmierzają, żeby w tej komisji nie byli czynni politycy, nie byli parlamentarzyści. Zresztą powiem szczerze, że nie było zbyt dużo chętnych do tego, żeby w tej komisji pracować. Mamy kampanię wyborczą przed sobą. Parlamentarzyści raczej myślą o tym, żeby angażować się w kampanię w najbliższych miesiącach, a tu by trzeba było bardzo intensywnie pracować w tych pierwszych tygodniach działania tej komisji jeszcze przed wyborami. Więc moim zdaniem to jest dobry pomysł, żeby wysłać tam ekspertów, znawców problemu, i dobrze by było, żeby opozycja też takie osoby wskazała. Tu nie chodzi o polityków, ale wygląda na to, że nie wskaże, że pójdzie w zaparte. będzie kontestować fakt istnienia tej komisji, co samo w sobie jest faktem znamiennym, że tak bardzo zwalcza i tak bardzo histeryzuje z powodu chęci istnienia w Polsce komisji, która ma wyjaśniać niebezpieczne wpływy rosyjskie na polską politykę, na polską rzeczywistość społeczną, gospodarczą, polityczną. I ta histeria jest bardzo znamienna.
Tak, rozmawiamy już o rosyjskich wpływach, to chciałem pana spytać teraz o serial Reset Michała Rachonia i Sławomira Cenckiewicza. Pierwszy odcinek został wyemitowany. Jakie pan ma refleksje po obejrzeniu tego pierwszego odcinka?
Przede wszystkim przypomnienie faktów, o których myślę, że duża część opinii publicznej zdążyła już zapomnieć, bo mówimy o wydarzeniach sprzed 16 lat, 15 lat. I przypomnienie tych faktów, uporządkowanie ich, pokazanie ich na pewnej linii czasu, jak wydarzenia miały miejsce i pokazanie, przypomnienie pewnych rzeczy naprawdę już zapomnianych, na przykład tego, że ten reset z Rosją Polska wykonywała jako awangardowy kraj, że wbrew temu, co się mówiło, że to jest realizowanie polityki, którą sobie życzą również Amerykanie, tak nie było. Sam Sikorski się zresztą nawet ostatnio pochwalił, że Polska była prekursorem w tym resecie, ale myślę, że kolejne odcinki pokażą jeszcze jedną prawdę w tej sprawie, że prawdopodobnie to wiązanie się z Rosją przez rząd Donalda Tuska, przez ministra Sikorskiego, wiązanie się z Rosją było realizacją chęci czy życzeń Berlina, po prostu Niemiec, bo Niemcy przecież od lat taką politykę wiązania Rosji z Europą prowadziły, chciały tych tanich surowców rosyjskich, chciały swoją potęgę gospodarczą i dominację w Europie budować na kooperacji z Rosją i nasze rządy prawicy w latach 2005-2007, prezydentura Lecha Kaczyńskiego bardzo im w tym przeszkadzały. I prawdopodobnie kolejne odcinki pokażą, jak ten reset był ściśle związany z tym, że Donald Tusk postanowił budować polskie związki najsilniej z Berlinem, z Niemcami. Nie ze Stanami Zjednoczonymi, nie z innymi krajami Unii Europejskiej, tylko właśnie z Berlinem.
To jeszcze na koniec pytam pana o lipcowy szczyt NATO, bo pojawiły się takie głosy, że nowym szefem NATO powinien zostać ktoś z krajów flanki wschodniej. Jak pan uważa?
Uważam, że to jest dobry pomysł i rozsądny. Ciężar, można powiedzieć, odpowiedzialności za bezpieczeństwo światowe i bezpieczeństwo naszej cywilizacji, cywilizacji Zachodu, bo ona jest między innymi zorganizowana w strukturze Paktu Północnoatlantyckiego, przesunął się do Europy Środkowo-Wschodniej, bo to tutaj się teraz rozstrzyga nasze bezpieczeństwo w związku z rozpoczęciem agresji przeciwko całemu Zachodowi ze strony Rosji, bo przecież atak na Ukrainę nie jest atakiem tylko na Ukrainę, to jest atak na cały Zachód, bo przecież Ukraina została zaatakowana dlatego, że chciała ku Zachodowi, ku Unii Europejskiej i ku NATO. Dlatego została zaatakowana przez Rosję. Więc to jest nieobojętna wojna dla nas, co zresztą na szczęście większość krajów Zachodu zrozumiała. Ale najlepiej to zrozumieli właśnie przywódcy państw wschodniej flanki, ci, którzy z Rosją mają głębsze niż kraje zachodnie doświadczenia. I tutaj taka decyzja personalna, że szefem NATO na najbliższe kilka lat jest ktoś z tego regionu, byłaby bardzo sprawiedliwą i rozsądną decyzją.
No to zobaczymy, poczekamy na decyzję na szczycie lipcowym NATO w Wilnie. Zobaczymy, czy ktoś z flanki wschodniej zostanie szefem tego sojuszu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia życzę.